Rozdział 30. Pertraktacje na przyszłość. Savara ponownie zajęła główną część pokojów w rezydencji, którą wcześniej wybrała na bazę. Tym razem w pokoju pana czekali ludzie, którzy ubiegali się o audiencję u królowej albo zostali przez nią wezwani. Ludzie przychodzili i wychodzili, zdając relacje z postępów zdrajców w przejmowaniu kontroli nad miastem. Lorkin z Tywarą zaś obserwowali wszystko, siedząc u boku królowej. Przeszukano już wszystkie domy przy promenadzie. Znaleziono i pozbyto się kilku ashakich, którzy się tam ukrywali i czaili na zdrajców. Natrafiono również na wolne kobiety i ich dzieci. Ich mężowie, ojcowie i synowie byli tak pewni zwycięstwa, że nie zadali sobie trudu, by odesłać rodziny w bezpieczne miejsce. W niektórych rezydencjach pełno było ciał niewolników. Im nie udało się uciec, zanim zabili ich właściciele, pobierając od nich moc. W jednym z domów miały przebywać zdrowe, wolne kobiety z dziećmi, do momentu, aż zdrajcy zdecydują, co z nimi zrobić. Czyli pewnie to samo, co z pozostałymi rodzinami, na które trafiliśmy, pomyślał Lorkin. Będą musiały się odnaleźć pośród wyzwolonych niewolników, co zapewne oznacza, że po raz pierwszy w życiu będą pracować. Niektórzy niewolnicy przed opuszczeniem miasta zaatakowali rodziny swoich byłych panów, mówczyni Shaya poinformowała królową. Zdarzało się, że wolne kobiety rzuciły się na niewolników, gdy dowiedziały się o porażce ashakich. Wszystkich rannych wysłaliśmy do rezydencji po przeciwnej stronie promenady. Poza tym u kilku niewolnic i jednej wolnej kobiety rozpoczął się poród. Wszyscy zdrajcy, którzy potrafią leczyć, zostali wysłani, by zająć się rannymi. Nie jest ich za mało? Shaya kiwnęła głową. Potrzebujemy więcej. Kiedy przybędą Kyralianie? Za około jeden dzień. Ja tam pójdę, zaproponował Lorkin. Nie. Savara odwróciła się w jego stronę. Potrzebuję cię tutaj. Mówczyni spuściła wzrok. Znam twoje zdanie na temat Kali, ale... Savara nachmurzyła się i pokręciła głową. Nie ufam jej. Nie musisz, po prostu pozwól jej robić to, czego została nauczona. Lorkin wstrzymał oddech, gdy Savara popatrzyła na mówczynię. Królowa nie mogła wyjawić zdrajcom występku Kali, nie ujawniając jednocześnie jego umiejętności czytania powierzchownych myśli. W takim razie lepiej się przygotować na konsekwencje. Przyprowadź ją, powiedziała. Kiedy kroki Shai ucichły, Savara zwróciła się do niego. Twoja umiejętność może mi się bardzo przydać, Lorkinie. Czy chciałbyś ją wykorzystać dla dobra zdrajców? Zamrugał oczami z zaskoczenia. Ja chyba tak. Mam spróbować z Kalią. Nie mogę obiecać, że wiele się dowiem. Savara uśmiechnęła się. Po prostu powiedz, jeśli wyczujesz kłamstwo. Nie mów, jak to zrobiłeś. Nie wspominaj nikomu o swojej umiejętności, chyba że ci każe. Usłyszeli odgłos kroków powracającej Shai i jeszcze jednej osoby. Gdy Kalia weszła do środka, spojrzała na Savarę, po czym wbiła wzrok w podłogę. Położyła dłoń na sercu. Zostaw nas, Shayo. Mówczyni przystanęła, po czym skinęła głową i wyszła. Savara wstała z miejsca, powoli podeszła do Kali i stanęła przed nią. Kobieta nie podniosła wzroku. Miała szeroko otwarte oczy i oddychała szybko. Lorkin skoncentrował się na niej i wyczuł znajomą obecność oraz poczucie winy. Wiem, co zrobiłaś, zwróciła się do niej Savara. Spojrzała przelotnie na Lorkina i Tywarę. Wiemy, co zrobiłaś. Lorkin poczuł bijący od Kali strach i wstyd. Nie rozumiem tylko, dlaczego właśnie Halana, kontynuowała Savara. Wszyscy ją kochali, nie miała wrogów, pokręciła głową. A do tego jeszcze jej doświadczenie i zrozumienie sztuki tworzenia kamieni, ten talent. Nawet jeśli jej nienawidziłaś, jak mogłaś nam to odebrać? Nie czułam do niej nienawiści, zaprotestowała Kalia. Ja... Podniosła wzrok, lecz szybko go opuściła. Co takiego? Nie chciałam, żeby zginęła. Tylko żebyśmy my zginęli. Savara wróciła na miejsce. Na to nie mam dowodu. Mogę jednak udowodnić, że przyczyniłaś się do śmierci Halany. Jeśli zdołasz mnie przekonać, że to był wypadek, westchnęła. Niechętnie to mówię, ale potrzebujemy cię, Kalio. Przekonaj mnie i zajmij się rannymi, a nie będę w tak ważnym momencie denerwować i demoralizować ludzi oskarżeniem jednej z nas o próbę zabójstwa. Kalia przełknęła ślinę i skinęła głową. Gdy zeszłej nocy byłaś na dachu, zaczęła. Widziałam, że jesteś tam tylko z... Spojrzała przelotnie na Lorkina i Tywarę. Nikomu innemu nic by się nie stało, gdybyście zostali zaatakowani. Musiałam tylko przyciągnąć do was uwagę. Wymknęłam się więc drzwiami dla niewolników. Znalazłam kilku ashakich i przyprowadziłam ich. Zauważyli was, kiedy jednak biegłam do drzwi dla niewolników. Drugimi wyszła Halana. Chyba układała kamienie osłaniające. Ona nie widziała ashakich. Ona... Z jej ust wyrwał się szloch. Próbowałam ją ostrzec, ale wszystko działo się tak szybko. Nie chciałam, żeby zginęła. Savara zerknęła na Lorkina. Pokręcił głową. Kalia mówiła prawdę. Królowa ponownie odwróciła się do niej. Wyglądała, jakby skosztowała czegoś wyjątkowo wstrętnego. Jednak nie była to wyłącznie odraza do czynów Kalii. Chcę ją ukarać, ale tego nie zrobi. Gdybym był na miejscu Savary, zamknąłbym ją i wysłałbym siebie, żeby leczyć rannych. Umiejętności Kali wcale nie były wyjątkowe. Po chwili zdał sobie z czegoś sprawę. Ale moja umiejętność czytania w myślach jest wyjątkowa. W takim razie przysięgnij, że nie piśniesz nikomu ani słowa na ten temat, chyba że na mój rozkaz, powiedziała królowa. I że nigdy więcej nie będziesz próbowała skrzywdzić mnie, Tywary ani Lorkina. Kalia spuściła głowę. Przysięgam. Idź już. Shaya zaprowadzi cię do domu, w którym przebywają ranni. Gdy kobieta pośpiesznie wyszła, Savara potarła dłońmi o kolana, jak gdyby chciała zetrzeć z nich brud. Przynajmniej mamy coś, co pomoże nam utrzymać ją w ryzach. Z korytarza dobiegł ich odgłos kroków. Ale tym razem do pokoju weszła mówczyni Lanna. Czy jesteś już gotowa na przyjęcie Kyralian? Savara wzięła głęboki wdech i powoli wypuściła powietrze. Jestem? Zapytała samą siebie. Lanna zmarszczyła brwi. Wcześniej powinnam ci o tym powiedzieć. Naprawdę? Mówczyni zacisnęła usta w wymuszonym uśmiechu. Kiedy spotkałam czarnego maga Sonę, odpierała właśnie atak dwóch ashakich. Tajwla i Kal, którzy najpierw ją spotkali, powiedzieli mi, że ashaki początkowo zaatakowali ich. Sonea zainterweniowała, pozwalając im uciec. Lorkin spojrzał na Savarę i ze zdziwieniem zauważył, że zmarszczyła brwi, słysząc te wieści. Królowa zerknęła na niego i lekko prychnęła. Cóż, pokrzyżowała mi plany. Odwróciła się w stronę Lorkina i opuściła skrzyżowane ramiona. Twoja matka nie posłuchała polecenia nakazującego jej zostać w miejscu, do którego zaprowadziła ją eskorta. Bardzo chciałam porozmawiać z nią na ten temat i sprawdzić, czy uda mi się uzyskać od niej coś w ramach przeprosin. Lorkin uniósł brwi. Wątpię, czy by ci się udało. A znasz jakiś sposób na przekonanie jej, żeby wyświadczyła nam przysługę? Jestem ostatnią osobą, która mogłaby znać taki sposób. Stanowczo za dobrze mnie zna. Przecież jesteś jej synem. Może właśnie to powinnam wykorzystać. Lorkin skrzywił się. Tylko jeśli jesteś wyjątkowo odważna. Aha, radzę ci choć trochę ją poznać, zanim za bardzo zaczniesz naciskać. Savara zacisnęła usta, popatrzyła na niego badawczo i skinęła głową. Pewnego dnia będziesz chciał pojechać do ojczyzny i zobaczyć się z matką. Zapewne. Chciałbym zabrać ze sobą Tywarę, więc byłoby najlepiej, gdyby krainy sprzymierzone pozostały w dobrych stosunkach z Sahaką. Savara odwróciła się do Lanny. Przyprowadź Kralian i Eleńczyka. Serce Lorkina zaczęło bić odrobinę za szybko. Matka, Danyl i pozostali zapewne nie mają już żadnych wątpliwości, wobec kogo jestem teraz lojalny. Pewnie za chwilę się dowiem, co o tym sądzą. Sonea weszła do pokoju, prowadząc za sobą resztę. Stanęli w szeregu przed Savarą i przyklękli. Nastąpiła pełna zaskoczenia i nieco kłopotliwa chwila ciszy. Lorkin poczuł dziwny dreszcz na plecach. Dla Kyralian i Eleńczyków było to zwyczajowe przyklęknięcie przed władcą. Dla zdrajców jednak to było znacznie więcej, niż mogli oczekiwać. Wstańcie, powiedziała przytłumionym głosem Savara. Uśmiechnęła się, gdy pięcioro cudzoziemców stało z podłogi. Lorkin powie wam później, w jaki sposób zdrajcy witają się z przywódcą. Przebiegła wzrokiem po ustawionych w szeregu przybyszach. Jestem królowa Savara, a to Tyvara i Lorkin. Przedstawcie się, proszę. Jak wiesz z naszego poprzedniego spotkania, jestem Sonea, czarny mag z kyraliańskiej gildii magów, zaczęła matka Lorkina. Następnie przedstawiła pozostałych według rangi, zaczynając od Danyla. Danyl wygląda, jakby się czuł niezręcznie, chociaż może raczej jakby próbował ukryć zdenerwowanie. Może jest ranny. Nie, to coś innego. Może po prostu niepokój z powodu spotkania z tymi, którzy właśnie na jego oczach zabili mnóstwo ludzi, których... Poczuł mocny ucisk w żołądku, gdy zdał sobie sprawę, że Danyl, Tajent i Meria zdążyli się zaprzyjaźnić z sahakańską elitą. Pewnie widzieli, jak giną ich przyjaciele. Kiedy matka wypowiedziała imię Regina, Lorkin przypomniał sobie sugestię Tyvary, że mag nie jest dla Sonei wyłącznie źródłem mocy i asystentem. Regin przybrał uroczysty wyraz twarzy. Jego spojrzenie powędrowało w kierunku Lorkina. Lekko skinął głową. Lorkin odwzajemnił ten gest. To o niczym nie świadczyło, stwierdził. A zatem, powiedziała Savara, wstając z miejsca. Podeszła do Danyla. Ambasadorze Danylu, czy chcesz zostać w Sahace? Myślę, że gdy przybędą tu uzdrowiciele, będziemy potrzebować przedstawiciela gildii. Lorkin zauważył, że matka nieznacznie zmarszczyła brwi. Była osobą posiadającą największą moc wśród magów gildii, dlatego to pytanie powinno zostać skierowane do niej. Być może, zadając je Danylowi, Savara chciała dać do zrozumienia, że woli, by to on został przedstawicielem gildii, nie zaś Sonea. Jeżeli zezwoli mi na to gildia i wyrazisz swoją aprobatę, wasza wysokość, odparł Danyl. Savara skinęła głową. Na razie będziesz odpowiednią osobą. Podeszła do Tajenda. A ty, ambasadorze Tajendzie, nadal będziesz reprezentował Elaine? Już otrzymałem instrukcję od króla, by poprosić o dalsze pełnienie swojej funkcji, wasza wysokość, odpowiedział Tajend. Polecił mi także zapamiętać i przekazać ci krótką wiadomość, mającą zastąpić dłuższe pismo, które z czasem wyślę. Przekaż ją w takim razie. Tajent wytwornie się ukłonił. Lerend, król Elaine, gratuluje pomyślnego podboju Sahaki. Wyraża nadzieję, że będzie miał okazję się z tobą zobaczyć, wasza wysokość, i omówić różne możliwości nawiązania relacji, które przyniosłyby naszym krajom obopólne korzyści. Oby czekała cię spokojna i pomyślna przyszłość. Savara uśmiechnęła się. Następnym razem, gdy będziesz się kontaktował z królem, przekaż, że doceniam jego życzenia i czekam na dłuższy list. Nie widzę powodu, dla którego nie miałbyś nadal pełnić funkcji ambasadora. Minęła Merię i Regina, po czym się zatrzymała. Lorkin przyglądał się minie matki, gdy królowa skierowała wzrok w jej stronę. Dostrzegł znajomą zmianę wyrazu twarzy. Zniknęły charakterystyczne dla niej zamyślenie z odrobiną bólu, a zastąpiło je spokojne, wszystko wiedzące spojrzenie, którego nigdy nie był w stanie długo wytrzymać. Czarny magu Soneo, powiedziała Savara tonem, który nie był już przyjazny, lecz jednocześnie nie był chłodny. Sprzeciwiłaś się mojemu poleceniu, nakazującemu ci pozostać w domu, do którego cię eskortowano. To prawda, wasza wysokość. Nie podoba mi się to. Domyślam się. Dlaczego to zrobiłaś? Ambasadorowie Danyl i Tajent oraz mistrzyni Meria obawiali się, że są w niebezpieczeństwie. Saral i Temi odjechali, dlatego nie miałam jak poprosić o zezwolenie na udzielenie pomocy przyjaciołom lub o ich ochronę. Dotrzymałam wcześniej postawionego przez ciebie warunku, zakazującego mi stawać po stronie Ashakich oraz życzenia krain sprzymierzonych, by nie mieszać się w walkę. A jednak później zainterweniowałaś. Sonea uniosła brwi. A nie powinnam? Savara lekko przechyliła głowę. Co na to krainy sprzymierzone? Jeszcze nie miałam okazji zapytać. Ich władcy wiedzą, że niektóre decyzje trzeba podejmować na poczekaniu. Bitwa została rozstrzygnięta, gildia zaś chce zapewnić swoim uzdrowicielom bezpieczeństwo. Będą bezpieczni. Savara cofnęła się o krok i usiadła na swoim miejscu. Ale przed uzdrowicielami jeszcze cały dzień podróży. Czy w międzyczasie ty i pozostali magowie gildii moglibyście się zająć najciężej rannymi? Sonaa uniosła głowę, a w jej oczach pojawił się błysk, który Lorkin znał aż za dobrze. Wstrzymał oddech i cicho westchnął. Oczywiście, odparła. Savara skinęła głową. Lorkin zaprowadzi was do rezydencji, w której znajdują się chorzy i ranni, lecz najpierw chciałabym z nim porozmawiać na osobności. Możecie odejść. Lorkin patrzył, jak jego matka wraz z jego byłymi współpracownikami i przyjaciółmi wychodzą z pokoju. Gdy wszyscy znaleźli się na korytarzu, Savara zwróciła się do niego. Czy ta prośba była nierozsądna? A zatem usłyszała jego reakcję. Wzruszył ramionami. Matka stworzyła lecznicę w Imardinie. Zleci jej to zajęcie, a nigdy nie wróci do domu. Savara zmarszczyła brwi. A myślałam, że będzie próbowała zostać ze względu na ciebie. Nie chciałam utrudniać twojego zadania. Mojego zadania? Żeby przekonać matkę albo zaaranżować sytuację, która zmusi ją do powrotu do domu. To nic osobistego, nie chowam do niej żadnej urazy, ale raczej bym wolała, żeby jej tu nie było. Rozumiem, zgodził się. Zamilkł, by chwilę pomyśleć. Żeby matka wróciła do domu, Danyl musiałby zasugerować taką konieczność magom gildii. Może by się na to zgodził, jeśli przekonam go, że to dobry pomysł, albo poproszę o przysługę. Jak sądzę, sama prośba wywoła u niego podejrzenia co do moich motywów. Chociaż, jeśli się zgodzisz, moglibyśmy mu zaproponować coś, co go przekona, że mamy pokojowe intencje. Savara pochyliła się. Co to takiego? Gdy Lorkin wyprowadził magów z rezydencji, Sonaa krytycznie mu się przyjrzała. Schudł, chociaż może to przez strój zdrajców sprawiał takie wrażenie. Szaty maga ukrywały wiele. Podkreślały ramiona i talię, lecz zakrywały resztę ciała. Dopasowana kamizelka zdrajców ciasno przylegała do torsu. Materiał, z którego wykonano tunikę i spodnie, był prosty i niefarbowany. Ze skromnym ubraniem kontrastowały zdobiące palce Lorkina liczne pierścienie, mogące się kojarzyć z rozpustą i zamożnością. Sonaa domyśliła się jednak, że to kamienie magiczne. Ruszył ku przeciwnej stronie promenady. Zauważyła, że idzie spokojnie i pewnie, jednak cały czas zachowuje czujność, omiatając wzrokiem otoczenie. Czuje się pewnie wśród zdrajców i ze strony gildii nie musi się niczego obawiać, może oprócz dezaprobaty. Wie jednak, że w mieście jeszcze nie jest do końca bezpiecznie. Odwrócił się do niej i zwolnił kroku, żeby mogła go dogonić. Chciałem się z tobą skontaktować przed bitwą, powiedział. Ale wszystko potoczyło się tak szybko. W jednej chwili omawialiśmy plany, a w następnej już szarżowaliśmy na Ashakich. Co zrobiłeś z moim krwawym pierścieniem? Skrzywił się skruszony. Mam go przy sobie. Powinienem był go ukryć, ale... Nie, lepiej, że miałeś go przy sobie na wypadek, gdybyś chciał go użyć. Cóż, gdybym zginął, to pierścień prawdopodobnie zostałby zniszczony. Po plecach Sonei przebiegł dreszcz. Nie rozmawiajmy o tym, co by było, gdybyś zginął. Lorkin szeroko się uśmiechnął. Nie ma problemu. Co teraz zrobisz? Oblicze Lorkina spoważniało. To zależy od Savary i Tywary. Savara oczywiście ma dla niej jakieś plany, a skoro wśród zdrajców to na kobietach spoczywa cała odpowiedzialność i władza, a mężczyźni mają się z tym zgadzać, to zapewne będę tam, gdzie ona. Podoba ci się to? Lorkin szeroko się uśmiechnął. Raczej tak. Kocham Tywarę, matko. Kocham to, jak naturalną i normalną rzeczą jest dla niej władza, choć bywa to czasami frustrujące. Ale lubię ją również z tego powodu prowokować. Sonaa stłumiła westchnienie. Czyli nie wracasz do domu? Pokręcił głową. Raczej nieprędko. Savara wie, że chciałbym odwiedzać ciebie i gildię. Chciałbym przekazać wam podstawową wiedzę o tworzeniu kamieni, tak jak życzyła sobie tego królowa Zarala. Być może gildia jakoś tę wiedzę rozwinie, a może w krainach sprzymierzonych zostaną odnalezione jakieś jaskinie, w których powstaną kryształy. Jeżeli istnieją, to najprawdopodobniej w północnej części gór w Elaine, gdzie... Usłyszeli krzyk dobiegający od strony grupy ludzi wchodzących z bocznej uliczki na promenadę. Lorkin zatrzymał się, stając pomiędzy przybyszami a Soneą, po czym znów się do niej odwrócił z uśmiechem. Wygląda na to, że czeka nas dziś świętowanie. Sonea spojrzała ponad jego ramieniem i zobaczyła mężczyzn i kobiety niosących meble. Nie byli ubrani jak zdrajcy. Domyśliła się zatem, że to niewolnicy. Rozejrzała się wokoło. Wzdłuż drogi zbierało się więcej grup byłych niewolników. Nieco dalej ktoś rozpalił ognisko. Słyszała, jak Danyl zaklął cicho, gdy zrzucili meble na ziemię i zaczęli je rozbijać. Gdy jeden z byłych niewolników skierował się z powrotem w stronę pobliskiego domu, inny zawołał do niego: przynieś jakąś rozpałkę i wino. Lorkin zignorował ich i szedł dalej przez promenadę. Splądrują domy, prawda? Zapytał Danyl, nie kierując jednak pytania do konkretnej osoby. Prawdopodobnie tak, odparła Meria. Danyl westchnął. Powinienem był zamknąć bibliotekę, mruknął. Rezydencja, do której prowadził ich Lorkin, była bardziej okazała od pozostałych. Przy drzwiach stało dwoje zdrajców. Wpatrywali się w cudzoziemców, ale nie protestowali, gdy Lorkin wprowadził ich do środka. Wewnątrz powitał ich chaos i gwar. Tradycyjny, krótki korytarz był pełen ludzi, a w pokoju pana było ich jeszcze więcej. Niektórzy leżeli na podłodze z kiepsko zabandażowanymi lub w ogóle nieopatrzonymi ranami. Nad nimi stały kolejne, najwyraźniej zdrowe osoby, czasami nawet cztery przy jednym pacjencie. Zdrajcy biegali od korytarza po jednej stronie pokoju do korytarza po przeciwnej stronie, potykając się o kończyny leżących i najróżniejsze przedmioty, od koszy z jedzeniem po butelki wina. Jedna z rannych kobiet ściskała duże złote pudełko, nie zważając na to, że rana na jej nodze obficie krwawi. Z któregoś pokoju dobiegały stłumione wrzaski i krzyki. — Jaki bałagan! — krzyknęła Sonea. Czy ktoś tym kieruje? Panujący w pokoju hałas nieznacznie przycichł. Ludzie odwracali głowy w jej stronę. Zdrajcy, którzy właśnie weszli do pokoju, zatrzymali się i rzucili jej piorunujące spojrzenia. Sonea zaklęła w duchu. Nie chciała powiedzieć tego aż tak głośno. Gdzie jest Kalia? Spytał jedną ze zdrajczyń Lorkin. Leczy kogoś, odparła kobieta. Kto bada nowych pacjentów? Kobieta wzruszyła ramionami i rozejrzała się wokół. Ktoś... Lorkin machnął na nią ręką. Wracaj do swoich obowiązków. Wszystkiego się dowiem. Kobieta pośpiesznie odeszła. Lorkin spojrzał na swoje pierścienie i nacisnął kamień w jednym z nich. Spojrzał gdzieś w dal i przez długą chwilę nie ruszał się z miejsca, po czym skinął głową i wyprostował się. Odwrócił się w stronę Sonei. Savara wysłała tu jedną z mówczyń. Ona dopilnuje, by wszyscy słuchali twoich poleceń. Kalia kierowała leczeniem chorych w azylu, złamała jednak kilka praw i, cóż, chwilowo nie jest sobą. Jest tutaj tylko dlatego, że potrzebne nam jej doświadczenie. Jego awersja była oczywista. Wie co nieco o uzdrawianiu. Myślę, że najlepiej będzie powierzyć jej opiece pacjentów, ale nie pozwolić jej podejmować żadnych decyzji. Sonea z niedowierzaniem uniosła brwi. Savara oddaje to miejsce w moje ręce? Na dziś, skrzywił się. Musiałem ją usilnie przekonywać. Myśleliśmy, że możemy polegać na Kalii, ale... Wzruszył ramionami. Nie mogę powiedzieć ci wszystkiego. W każdym razie Kalia podjęła nieodpowiednią decyzję, która zniszczyła jej wiarygodność. Jest dobrą uzdrowicielką, oddaną swojej pracy. Możesz być pewna, że będzie ją dobrze wykonywać. Zrobił krok w stronę drzwi wejściowych. Mówczyni Iwali będzie tu za chwilę. Muszę iść. Ambasador Danyl ma wrócić ze mną. Danyl uniósł brwi, Nie wyglądał jednak na zaniepokojonego, gdy wychodził za Lorkinem. Sonea spojrzała na Merię, która rozglądała się po pokoju, kręcąc głową. Szybko się z tym uporamy, zapewniła ją Sonea. Jeżeli będą nas słuchać. Merię ochoczo pokiwała głową. Zawsze chciałam założyć lecznicę, ale najpierw zwiedzić świat. Sonea spojrzała na młodą kobietę z zaciekawieniem. Gdzie ją chowałaś, Winaro? Pomyślała. Często podejrzewała, że przełożona uzdrowicieli zatrzymuje najlepszych z nich dla siebie. Ale na jej miejscu zrobiłabym pewnie to samo. Wygląda jednak na to, że ta ptaszyna się jej wymknęła. Może pewnego dnia, gdy Merię zaspokoi ciekawość świata, zacznie pracować ze mną. Z panującego w zatłoczonym korytarzu wejściowym cienia wyłoniła się zdrajczyni i spojrzała na Soneę. Sonea wyprostowała się i uśmiechnęła. Odkładając na później plany na przyszłość dla Merii, zrobiła krok naprzód i zaczęła tłumaczyć, czego potrzeba jej oraz chorym i rannym mieszkańcom Arvis. Gdy Lorkin Danyl Tajent i byli niewolnicy Ahatiego podążali do domu gildii, Danyl odkrył, że ogniska, przy których zebrali się świętujący, nie znajdowały się jedynie na promenadzie. Rozpalano je w całym mieście, lecz na myśl o tym, jak piękne i cenne przedmioty posłużyły za rozpałkę, poczuł się niekomfortowo. To tylko rzeczy, pomyślał sobie. Mimo wszystko zasmucało go to i nie mógł się oszukiwać, że wraz z tymi przepięknymi przedmiotami nie przepada cenna wiedza. Jak byli niewolnicy, z których większość nie umiała czytać, mogli zdawać sobie sprawę, że właśnie palą coś, co mogłoby przynieść korzyści im i ich potomkom. Może chociaż ci dwaj idący za nimi byli tego świadomi. Przecież ukryli się w bibliotece Ahatiego. A może jego biblioteka właśnie płonie? Jeśli nie, to czy mógłbym przekonać zdrajców, żeby ją ocalili? Spojrzał na idącego obok młodego mężczyznę. Lorkin by zrozumiał. Być może nie będzie w stanie nic zrobić, ale Danyl musiał przynajmniej spytać, na wypadek, gdyby była jakaś szansa, że młody mag mu pomoże. Powstrzymywało go jednak wspomnienie Lorkina walczącego po stronie zdrajców, a z hakich padających pod ich atakiem. Myśl, że może to właśnie Lorkin zabił Ahatiego. Z panującej pomiędzy nimi niezręcznej ciszy, Danyl wywnioskował, że Lorkin miał przynajmniej świadomość, że walka po stronie zdrajców nadwyrężyła jego stosunki z ambasadorem i gildią. Ale nie wie, dlaczego dla mnie to tak istotne. Tylko Tajent wie, że z Ahatim łączyło mnie coś więcej niż przyjaźń. A Tajent nikomu o tym nie mówił. Udało ci się poczynić jakieś postępy z książką? Spytał Lorkin. Od pewnego czasu nie, odparł Danyl. A kopie, które zrobiłeś, dotarły już do gildii? Jeszcze nie. Szli dalej, nie odzywając się przez kilka minut i omijając kolejną grupę świętujących osób. W końcu skręcili za róg i zobaczyli przed sobą dom gildii. Na szczęście nie paliły się wokół niego żadne ogniska, lecz na ulicy było przez to ciemno. Kiedy się zbliżali, Danyl usłyszał, jak Tajent szybko wciąga powietrze. Jednocześnie zauważył, że skrzydła bramy zwisają pod dziwnym kątem. Ktoś sforsował wejście. Lorkin sięgnął do kamizelki i coś z niej wyciągnął. Wziął przedmiot w palce i zbliżając się do wrót, trzymał go na wysokości klatki piersiowej. Pochylił się, przyglądając się powyginanemu metalowi i wydał z siebie cichy pomruk. Coś takiego mogło się udać tylko dzięki magii, powiedział ściszonym głosem. Wyprostował się i zmarszczył brwi, patrząc na budynek. Drzwi są otwarte. Stali w bezruchu, gdy Lorkin wpatrywał się z marsową miną w otwarte drzwi. Powinniśmy wrócić i przyprowadzić. Pójdę sprawdzić, powiedział Lak i ruszył naprzód, a za nim poszedł Wata. Zaczekajcie, nie! Zaczął Lorkin, jednak byli niewolnicy go zignorowali, bezszelestnie przemierzyli podwórze i weszli do budynku. Lorkin westchnął i spojrzał na Danyla. Najwidoczniej cię lubią. Danyl popatrzył na niego. To byli niewolnicy Ahatiego. Lorkin zamrugał, na jego twarzy zaś pojawił się grymas bólu. Nie przeżył, prawda? Oczywiście, że nie, był jednym z najbliższych doradców króla. Pięknie mu odpłaciłem za to, że wyciągnął mnie z Arwis. Ton Lorkina był pełen żalu. Równie dobrze mógłby wydać cię królowi, gdyby tylko okazało się to korzystne dla Sahaki, rzekł Tajent. Danel rzucił Tajendowi ostre spojrzenie. Eleńczyk jednak je wytrzymał. Podpuszcza mnie, żebym zaprzeczył, pomyślał ponuro Danel. Nie mogę. Ale chciałbym myśleć, że Ahati nie byłby zadowolony, gdyby musiał wydać Lorkina. Lorkin popatrzył na przedmiot trzymany w ręce i pokręcił głową. Danel przyjrzał się dokładniej i dostrzegł odbijające się od czegoś światło. Nie powinni podejmować dla nas takiego ryzyka. Zostańcie tu. Tak, żeby nikt was nie widział. Ruszył w kierunku drzwi. Danel spojrzał na Tajenda i obaj podążyli za Lorkinem. Młody mag westchnął, gdy to zobaczył. W takim razie trzymajcie się blisko mnie, w zasięgu mojej tarczy. Kiedy weszli do budynku, Danel poczuł wibrację otaczającej ich osłony. W środku było ciemno. Lorkin stworzył kulę światła i wysłał ją przodem. Weszli do pustego pokoju pana. Lorkin wybrał korytarz po prawej stronie. Gdyby intruzi szukali mocy albo kosztowności, które mogliby ukraść, udaliby się do kwatery osoby najstarszej rangą. Dotarłszy do pokoju Danyla, Lorkin wszedł do środka. Były puste. Wyglądało jednak na to, że ktoś przeszukał skrzynie i szafki, rozrzucając ich zawartość. Odwrócili się, by wyjść, lecz natknęli się na laka, trzymającego w rękach lampę. W domu nikogo nie ma, poinformował ich niewolnik. Wata sprawdza stajnie i kwatery niewolników, ale nie sądzę, żeby ukrywał się tu jakiś Ashaki. Lorkin odetchnął z ulgą. Odwrócił się w stronę Tajenda. Mam pójść z tobą po krwawy pierścień? Tajend pokręcił głową. Zaraz wracam. Skinął na laka i obaj zniknęli w korytarzu. W domu było bardzo cicho. Danyl obejrzał pokój. Zabrano bardzo niewiele. Po co komuś szaty maga gildii albo stare księgi? Może powinienem zabrać ze sobą swoje zapiski? Gdzie bym je schował? Nigdzie nie jest bezpiecznie. Może mógłbym coś z tym zrobić? Spojrzał na Lorkina, po czym sięgnął do szat po list od Ahatiego i podał go młodemu magowi. Ten wziął go do ręki, rozwinął i przeczytał. Skrzywił się i oddał go Danelowi. Czy zdrajcy pozwolą mi się zająć biblioteką Ahatiego? Spytał Danyl. Jeśli nie została splądrowana. Lorkin zmarszczył brwi, a potem zastanowił się chwilę, bawiąc się przy tym pierścieniami. Savara mówi, że możesz mieć do nich dostęp, odparł. Jeśli powiesz jej, gdzie ta biblioteka się znajduje, wyślę tam kogoś, by stanął na straży. Savara mówi? Danel spojrzał na pierścienie i zauważył, że Lorkin dotyka jednego z kamieni. Interesujące. Młody mag z powrotem opuścił ręce. Czy mogę cię w zamian za to prosić o przysługę? Danel wzruszył ramionami. Zależy jaką. Namówisz matkę, by jak najszybciej wróciła do domu? Twarz Lorkina wykrzywił grymas. Nie wtrącałaby się celowo, ale sama jej obecność będzie źródłem problemów. Nie dla mnie, lecz dla zdrajców. To oni muszą tu wydawać polecenia. Uzdrowicielom gildii również? A to ją wyznaczono na ich opiekunkę? Właściwie to nie. Danel wzruszył ramionami. Mają odpowiadać przed osobą, która im przewodzi, a potem przede mną. Na twarzy Lorkina pojawiła się ulga. Czyli nie ma innego powodu, dla którego miałaby tu zostać. Poza zadbaniem o bezpieczeństwo twoje, moje i Merii, nie. Savara jednak powierzyła je lecznicę. Tylko na tę noc, powiedział stanowczym tonem Lorkin. Rozmasował skronie i westchnął. Czy mógłbyś zasugerować Osenowi, że jej obecność nadwyręży relacje pomiędzy Sahaką a krainami sprzymierzonymi? Mogę przekazać mu twoje obawy i życzenia królowej. Lorkin pokręcił głową. Jeśli matka będzie miała choć najmniejsze podstawy, by podejrzewać, że to moja sprawka, tym bardziej będzie chciała zostać. Musiałbyś przekazać to jako swoją opinię, Danylu. A poza tym, cóż, ja już nie jestem magiem gildii. Danyl przez chwilę przyglądał się młodemu magowi, którego sprowadził do Sahaki jako swojego asystenta. On naprawdę chce zostać ze zdrajcami. Porzucił wszystko dla nich i zapewne dla miłości. Ale sądzę, że byłbym w stanie zrobić coś takiego. Nawet dla Hatiego. A czy zrobiłbym to dla Tayenda, kiedy byliśmy jeszcze młodzi i tak sobie oddani? Przywołał w sobie wspomnienie tego uczucia. Pewnie tak. Lorkin ponownie spojrzał na swoje dłonie. Zdjął jeden pierścień i podał go Danylowi. To właśnie dlatego matka powinna zostać odesłana do domu. I dlatego krainy sprzymierzone powinny wypracować dobre stosunki z Sahaką. Danyl wziął pierścień i go obejrzał. Przejrzysty kamień osadzono w srebrze. Co to jest? Kamień magazynujący. Głos uwiązł Danylowi w gardle. Przypomniał sobie słowa Ahatiego. Jeśli taki kamień nadal istnieje lub został stworzony, może stanowić potworne zagrożenie dla wszystkich krajów. Zawiera moc zaledwie kilku magów. Problem z kamieniami magazynującymi polega na tym, że nie wiadomo, ile mocy w nich zawarto. Jeśli będzie jej za dużo, to się rozpadną, uwalniając całą magię. Bezpieczniej byłoby mieć kilka kamieni z niewielką ilością mocy niż jeden potężny, ale nawet w takiej sytuacji mógłby to być dobry pomysł na obronę krain sprzymierzonych, bez uciekania się do czarnej magii. A zatem zdrajcy skłamali. Wiedzieli, jak się tworzy takie kamienie, szepnął Danyl. Nie, choć mają bardzo podobne klejnoty. Obawiam się, że to ja, a właściwie my, podsunęliśmy im ten pomysł. Jak dotąd zrobili ich tylko kilka, nie widzę jednak powodu, dla którego nie mieliby tworzyć kolejnych albo udoskonalać metody ich wytwarzania. Lorkin spojrzał na pierścień, a potem z powrotem na Danyla. Savara powiedziała, że możesz go zatrzymać. Danyl zmarszczył brwi. Chce mnie przekupić? To pierwsza zapłata za usługi uzdrowicieli. Jak się go używa? Dotykasz go. Pobierasz moc tak, jak od innego maga. A ponieważ nie potrafisz jej magazynować, musisz od razu ją zużyć. Wzmacnianie go odbywa się w ten sam sposób. Wysyłasz moc tak, jak do innej osoby. I nie należy magazynować w nim zbyt wielkich ilości magii. Zgadza się. Danyl opuścił rękę, w której trzymał pierścień. Spojrzał na Lorkina, zastanawiając się nad wszystkim, co powiedział jego były asystent. Po chwili skinął głową. To z pewnością przekona gildię, że twoja matka powinna wrócić do domu. Lorkin uśmiechnął się. Dziękuję. Muszę jednak znaleźć okazję, by spędzić z nią trochę czasu, zanim wyjedzie. Naprawdę mi jej brakuje. I moich przyjaciół, i Rotena. Aha, jest coś jeszcze, o co chciałem cię zapytać w związku z mistrzem Reginem. Czy on i... Zamilkł i odwrócił się do drzwi. Ambasadorze, znalazłeś? Do pokoju wszedł Tayend w towarzystwie Laka i Waty. Trzymał w dłoni niewielki pierścień, dzięki któremu porozumiewał się z królem Elaine. Dokładnie tam, gdzie go zostawiłem. To świetnie, rzekł Lorkin. Chcecie tu zostać, czy wrócić ze mną? Popatrzył na Danyla. Kiedy wrócimy, dowiemy się, czy biblioteka Ahatiego ocalała. Żeby ją uchronić przed splądrowaniem, najlepiej byłoby zająć budynek. Myślę, że Savara zgodzi się na to, by najważniejsi przedstawiciele gildii i krain sprzymierzonych byli gdzieś w pobliżu. Danyl odetchnął z ulgą i zauważył, że w oczach Tayenda błysnęła iskierka nadziei. Wezmę tylko kilka rzeczy i z przyjemnością przyjmę twoją propozycję.